To było mówione tydzień temu. Druga część o słuchaniu. Pamiętacie, ja również przypomniałem wam to, co jest na końcu każdego z listów, które czytamy w Księdze Objawienia. Mianowicie to, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Do tych siedmiu listów Bóg skierował ważne słowa i na koniec tak właśnie spuentował, tak właśnie zaakcentował, mówiąc, że to, co On mówi, nie jest baśnią, nie jest legendą, to nie jest tym, żeby po prostu biernie wysłuchać, ale jest czymś, co przynosi życie człowiekowi. Według Biblii żyć to znaczy słuchać Boga. I pamiętacie, próbowałem to mówić i mówiłem i przekonywałem, mam nadzieję, że daliście się przekonać, bo to jest takie proste i oczywiste, że polski termin posłuszeństwo okazuje się jest właściwie takim tłumaczeniem, bezpośrednim tłumaczeniem greckiego rzeczownika określającego postawę słuchania. A więc jeśli Bóg mówi, abym słuchał Go, nie chodzi tu tylko o to, bym swoje receptory słuchu nastawił i słyszał, o czym mowa, ale chodzi o to, abym przylgnął sercem do tego, co słyszę. Abym dał się przekonać, abym dał się pouczyć, abym w końcu zastosował się do tych słów, czyli wprowadził je w czyn. Nieposłuszeństwo jest właśnie odwrotnością takiej postawy, a więc kiedy nie lgnę do tego, co słyszę, kiedy decyduję się w swoim wnętrzu, że nie dam się pouczyć, nikt nie będzie mnie uczył, kiedy w swoim wnętrzu intelekcie oponuję, zdrową rzeczą jest mieć swoje argumenty i gdzieś tam w środku konwersować z tym, co słyszę, ale generalnie musi być we mnie postawa poddania się temu, co pochodzi od Boga. Ponieważ jeśli oponuję, to okazuje nieposłuszeństwo. Jeśli buntuje się w środku, okazuje nieposłuszeństwo wobec Bożego Słowa. A więc nie dziw, że w końcu nie zastosuje się do tego, co Bóg mówi. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale i w 36 wierszu czytamy bardzo ważne słowa. Posłuchajmy. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Widzimy więc, że słuchanie Syna jest jakby tym samym, co wierzenie Mu. Bo nie można wierzyć Bogu i Go nie słuchać. Jest to sprzeczność. Słuchać w sensie poddawania się temu, posłuszeństwa, wykonywania temu, tego, co On mówi. A więc, jeżeli słucham Syna, mam żywot wieczny. A jeśli Go nie słucham, to nie ujrzę żywota wiecznego. Widzimy więc, że sprawa takiego rodzaju słuchania jest właściwie sprawą fundamentalną dla każdego z nas. I to, że tu jesteśmy w tym zgromadzeniu, wierzę, że nie po to, aby po prostu być, odsiedzieć, zaliczyć, uspokoić swoje sumienie, ale jestem tu po to, by słuchać Bożego głosu. Jeśli Bóg przez swoje słowo i swojego sługę mówi o chrzcie, to nie po to, abym to wysłuchał i powiedział, dobrze mówił, brawo, ale ja i tak nic z tym nie zrobię. Dlatego zachęcam cię, podpowiadam ci i pobudzam cię, siostro i bracie, przyjacielu, jeśli jesteś Bożym dzieckiem albo tak blisko jesteś zbawienia, bo rozumiesz i pragniesz tego, to usłuchaj Bożego głosu i zrób wszystko, aby się ochrzcić. Niekiedy poród wygląda w ten sposób, że matka jeszcze na salę porodową się nie uda, a już dziecko trzeba trzymać, bo wychodzi. Ale czasami ja asystowałem mojej małżonce przy porodzie drugiego dziecka. Widziałem, że właściwie termin minął, jeden dzień, drugi tydzień, jeden minął, drugi tydzień. To może dlatego, że Neli mówi, no to coś tam, trzeba by coś z tym zrobić. Ja wziąłem kalendarz, mówię, tutaj mam spotkanie, tam mam nabożeństwo, w czwartek możesz rodzić. I w czwartek urodziła. Ale dziecko było przenoszone. I widziałem, jak trzeba było pobudzać akcję, pomagać temu dziecku, żeby wyszło na ten świat. I pozwól, droga siostro, drogi przyjacielu, że cię dzisiaj będę chciał pobudzić do tego, abyś nie był bierny i poddał się Bogu, usłuchał Jego słowa i porzucił świat i oddał Mu całe swoje życie. Ponieważ kto słucha Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś Go nie słucha, nie ujrzy żywota. Bez względu na to, co by nie uczynił w swoim życiu. Dlatego ja tu zawsze widzę kilkanaście osób, których w ogóle nie znam, ale widzę osoby, które już tygodniami, miesiącami, nawet latami być może tutaj bywają. I odnoszę wrażenie, że ani się ktoś nie chce chrzcić, ani nie chce zostać członkiem zboru, więc pobudzam Cię dzisiaj w imię Jezusa Chrystusa, abyś usłuchał słowa, które On każdemu z nas zostawił. I nie bądź bierny, ponieważ kto słucha Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota wiecznego. Dlatego fundamentalną rzeczą jest wykonywać to słowo, a więc abym mógł go wykonać, najpierw okazuje się, muszę do niego przylgnąć, muszę być uległy temu słowu, muszę dać się pouczyć, moje wnętrze musi być uległe Panu, aby potem w naturalny sposób to stało się częścią mojego życia, czy moim całym życiem. I chciałbym dzisiaj z Bożą pomocą przyjrzeć się między innymi powodom, dla których niekiedy nie słuchamy Syna. On mówi, a my nie słuchamy. Czy tak jest? Czy tak czasami bywa? Może w waszym przypadku tak nie jest. W moim, przyznaję, niekiedy tak jest. I zastanawiam się, dlaczego? Skoro generalnie chcę słuchać Syna i pragnę Go słuchać, bo Go miłuję, staram się Go coraz bardziej miłować, a niekiedy to słuchanie mi nie wychodzi. Czy powody są jakieś takie skomplikowane? Czy trudno je odnaleźć? Okazuje się, że te powody od samego początku są bardzo podobne. Otwieram teraz Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. I będę czytał wyjaśnienie podobieństwa o siewcy. Znamy to podobieństwo, Pan Jezus je wypowiedział, usłyszało je wielu ludzi. Tam byli wierzący, wahający się, sympatycy, przeciwnicy. I Pan Jezus opowiedział podobieństwo o siewcy, żeby siać siewca, aby siać. I wiemy, różne, te same ziarna padały na różną glebę. I od 18 wiersza czytamy wyjaśnienie, ponieważ z taką prośbą zwrócili się do niego apostołowie. Wysłuchajcie więc podobieństwa u siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje. Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Pierwszym powodem, dla którego nie słuchamy Syna, nie słuchamy Jego słowa, nie słuchamy tego, co Duch mówi do zborów, jest to, że słowa nie rozumiemy. Że nie ma objawienia tego słowa, że nie ma poznania tego słowa, że siedzimy jak na tureckim kazaniu, że siedzimy i słuchamy mowy jakby w innym języku. Ale czy to ma znaczyć, że kaznodzieja mówi w zagadkach? Czy to znaczy, że Bóg ukrył swoją prawdę? Czy to znaczy, że Bóg robi wszystko, aby ją skomplikować? Czy to znaczy, że Ewangelia jest tylko dla błyskotliwych, dla inteligentnych? Oczywiście nie, bo jest napisane, że nawet głupi na tej drodze nie zbłądzi. A więc to nie zależy od tego rodzaju czynników. Bo i mało, i dużo inteligentny może rozumieć głębię Bożego Słowa. Dlaczego niekiedy nie rozumiemy słowa? Wcześniej jest jakby odpowiedź na to pytanie. 13 wiersz tego samego rozdziału. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Oczywiście to nie jest wolą Bożą, bo Bóg objawił Syna, bo Bóg dał swoje słowo, dał Ducha Świętego. Ale dlaczego słuchają i nie rozumieją? Dlaczego patrzą, a nie widzą? Albowiem otępiało serce tego ludu. Uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Widzimy więc, że raczej idzie tutaj znowu o postawę serca. To, że nie rozumiem tego, co Bóg mówi, to bardziej dlatego, że moje serce nie skłania się ku temu. Że moje serce gdzieś tam obrasta w tłuszcz i staje się niewydolne. I generalnie właściwie staje się bierny wobec tego, co słyszę. To nie dla mnie. Za młody jestem, za stary jestem. Już drugie dziecko przyszło. Pracy tyle. Pan chce, abyśmy rozumieli, słuchali i rozumieli. Dlaczego jest to tak ważne? Chociaż tutaj staram się nadal pobudzać ten płód, aby wyszedł na świat, aby się urodził. I używam niekiedy, mam nadzieję, że mi to wybaczacie, takich ostrych porównań, dlatego że sprawa jest bardzo ważna, ponieważ jeśli kto słucha i nie rozumie, wtedy zły przychodzi, porywa to, co zasiano i wtedy w innym miejscu Ewangelii, w innej Ewangelii czytamy, że nie wierzy, a więc nie, taki człowiek nie ujrzy żywota. Dalej czytamy o tym, że ktoś też dotyka naszych uczuć, jesteśmy w środku poruszeni gdzieś tam. Ale tak na dobrą sprawę, słuchanie słowa bardziej odnosi się do sfery wolicjonalnej, ponieważ tu chodzi o podejmowanie konkretnych decyzji. Ponieważ, kochani, co z tego, że ja będę ronił łzy podczas słuchania słowa? Że będę wiedział, że Duch Święty mnie dotyka i mówię tak, 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 zrobię to, a wychodząc z nabożeństwa robię to, co stare. Znamy to podobieństwo o dwóch synach. Jeden powiedział tak, tato, wszystko zrobię tak dobrze, w porządku, ale nic nie zrobił. Ale drugi na początku gdzieś tam się opierał, ale przemyślał, rozważył i wykonał. I tutaj okazuje się, że ważną rzeczą jest, aby mieć w sobie korzeń. Tak tu jest napisane. Nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały. Dlaczego ważne jest to, abyśmy mieli ten korzeń? A w innym miejscu apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi, abyśmy byli wkorzenieni w miłości, abyśmy poznali Chrystusa, a w jeszcze innym miejscu mówi, abyśmy byli wkorzenieni w Chrystusa. To jest bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że zawsze, wcześniej czy później, przychodzi próba dla słowa, które przyjęliśmy. Przychodzi prześladowanie słowa, które przyjąłem do swojego życia. Przychodzi. Ja muszę być zakorzeniony w Chrystusa, aby się ostać. I dlatego ważną rzeczą jest, aby urodzić się tak bardzo dobrze, to znaczy zostawić świat, przebaczyć wszystkim, przyjąć przebaczenie, każdą sferę poddać Bogu, nie mieć nic ciemnego w swoim życiu, ponieważ wtedy może się okazać, że przyjmuję to słowo, ale tak jestem tak po wierzchu przyklejony gdzieś tam do Pana czy do zboru. I potem przychodzi prześladowanie dla słowa w życiu, w zborze, przychodzi jakiś ucisk, jakieś zgorszenie i nagle tak łatwo diabłu jest nam oderwać nas od Chrystusa, od zboru. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy wkorzeniali się w Chrystusa. Abyśmy nie zadawalali się jakąś płcizną, powierzchownością, tylko tym, że ja wykonuję pewne rzeczy. Ja wierzę, że my jesteśmy na tyle mądrzy, że zależy nam na tym, aby to, co robimy, wynikało z naszego przekonania. Że ja to wiem, to jest moje. Nie dlatego, że ktoś mnie uczy, tylko dlatego, że ktoś mi o tym mówi. To jest ważne, ale to musi stać się również moim udziałem. Dalej czytamy o tym. Zobaczcie, ja myślę, że jestem przekonany, że te powody są aktualne i dzisiaj, nie tylko wtedy, 2000 lat temu. Dalej czytamy o tym, że można słuchać słowa, można je przyjąć, ale to słowo może być w naszym życiu tak, jak rzucone między ciernie. Ponieważ umiłowanie tego świata, ułuda bogactwa, w innym miejscu troski tego świata zaduszają słowo. Czy wiesz, że jest ktoś, kto jest rywalem Chrystusa? Czy wiesz, że jest ktoś, kto wie, że jesteś umiłowany przez swego oblubieńca? Że Jezus umiłował cię? Że zrobił wszystko, abyś był zbawiony? Że jest twoim pasterzem? Jest rywal, który walczy o każdego z nas. I on chce zrobić wszystko, aby nas oderwać od naszego Pana. W innym miejscu czytamy, że przyjaźń ze światem jest właściwie wrogością wobec Boga. Oczywiście nie idzie o to, abyśmy wyszli z tego świata, abyśmy odwrócili się od ludzi, to tego już nie trzeba tłumaczyć, wiadomo. Bóg nas zostawił tutaj, abyśmy kochali ludzi, abyśmy byli dla nich światłem, aby widząc nas, naszą wzajemną miłość, mogli poznać, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Więc świat potrzebuje człowieka wierzącego, odrodzonego człowieka. Świat potrzebuje chronicznie, to jest światło na tej ziemi, sól. Ale chodzi o cały system pożądliwości, o całą pychę, o wszystko to, co oddziela nasze serce od Boga. To nie chodzi o to, żeby w sposób zewnętrzny odizolować się od rzeczy. To chodzi o serce bez przerwy. Bo ja mogę nie mieć nic, mogę mieć niewiele i moje serce może być pełne pożądliwości, pragnień, tych rzeczy, które właściwie oddzielą mnie od Chrystusa. Ale Bóg może również obdarowywać mnie różnymi rzeczami, ale mogę wiedzieć w swoim sercu, że to wszystko należy do Pana i Pan może tym zadysponować. A więc umiłowanie tego świata, uda bogactwa sprawiają, że słowo, które słyszymy, może nie wydać plonu, może nie wydać owocu. A ten na dobrej ziemi to ten, który słucha, rozumie, który przyjmuje, który da się pouczyć i który wykonuje to słowo. W Ewangelii Jana czytamy pewną historię. Otwieram teraz 16 rozdział i 12 wiersz. Pan Jezus tutaj zapowiada prześladowania, mówi o tym, że przyjdzie Duch Święty, że pośle Ducha Świętego, że Duch Święty przekona o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. I w 12 wierszu mówi coś bardzo ważnego. Pamiętajmy, że te słowa Pan Jezus kieruje do uczniów. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Spójrzmy, Pan Jezus jest Słowem i On jako Słowo chce nam się objawiać. On mówi do nas przez Ducha swego Świętego, ale okazuje się, że teraz, w tym miejscu, tego znieść nie mogę. Bardzo ciekawe, intrygujące, prawda? Pomyślmy o sobie, czy uważamy się za ludzi otwartych na Słowo Boże? Mam nadzieję, że każdy odpowiedział tak. Mam nadzieję. Czy apostołowie też takie zdanie mieli o sobie? Podejrzewam, że też. Ale Pan Jezus mówi, chciałbym wam wiele objawić, chciałbym wam wiele powiedzieć, ale teraz po prostu w waszych sercach jest jeszcze coś, co sprawia, że nie jesteście w stanie tego przyjąć, że nie jesteście w stanie tego znieść. I dodaje, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Widzimy więc, że apostołowie musieli czekać na Ducha Świętego. To Duch Święty musiał zstąpić na nich i usunąć pewne blokady w nich, rozszerzyć ich serca. To Duch Święty tylko jest w stanie przynieść pełniejsze objawienie Słowa, Syna. I Pan Jezus tutaj nie potępia uczniów, nie oskarża ich, nie wyrzuca im, chociaż może ktoś by tak to próbował odczytywać. Ja stwierdzam tutaj, że Pan Jezus po prostu mówi o pewnym stanie. On stwierdza pewien fakt. I mówi, że tylko Duch Święty człowiekowi może objawić więcej. Dlatego, kochani, znowu, jesteśmy Kościołem Zielonoświątkowym, to znaczy w swoim nauczaniu, w swoim credo, w swojej doktrynie, za Bożym Słowem bardzo mocno akcentujemy, że zrodzenie duchowe jest możliwe tylko przez Ducha Świętego. Że poznawanie Chrystusa, że wydawanie owocu, że prowadzenie świętego życia jest możliwe tylko dzięki obecności Ducha Świętego w życiu człowieka. I oczywiście każdy, kto jest dzieckiem Bożym, ma Ducha Świętego. Ale Pismo Święte mówi, tak jak tutaj Pan Jezus mówi, czekajcie na obietnicę Ojca. I chciałbym pobudzić dzisiaj was, którzy nie przeżyliście chrztu w Duchu Świętym. Poddajmy się Słowu. Przylgnijmy do tego Słowa. Nie koncentrujmy się może na złych przykładach czy na przykrych doświadczeniach, ale poddajmy się Bożemu Słowu. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że bez obecności, bez pełni Ducha Świętego nie jestem w stanie przyjąć niektórych rzeczy. Nie jestem w stanie znieść niektórych rzeczy, które Pan chciałby mi powiedzieć. a tylko w pełni Ducha Świętego mogę być zdolny to uczynić. I oczywiście tu nie chodzi o to, że jeżeli ktoś przeżył chrzest Duchu Świętym, mówi innymi językami, to znaczy, że już jest otwarty, że już wszystko się dokonało w jego życiu. To jest zaproszenie do zmian, to jest zaproszenie do uświęcenia, to jest zaproszenie do uczniostwa. Tak jak i apostołowie, chociaż byli napełnieni, to czytamy, że Pan ich uczył i wprowadzał we wszelką prawdę. Widzimy więc, że można być człowiekiem wierzącym, odrodzonym, ale można nie przyjmować tego, co Bóg do nas mówi. W Dziejach Apostolskich jest pewien fragment, który o czymś podobnym mówi. 22 rozdział. Apostoł Paweł jest w Jerozolimie. Tutaj jest konfrontacja między nim a starszyzną. Jest oskarżony i apostoł Paweł mówi do swoich rodaków. Mężowie, bracia, ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. I zaczyna głosić kazanie. Rozpoczyna od wspaniałego świadectwa, świadectwa swego nawrócenia. Mówi o tym, jak prześladował drogę pańską. Mówi o tym, jak Jezus spotkał go na drodze do Damaszku. Mówi o tym, jak to przeżył, jak się poddał Chrystusowi. Mówi o tym, jak Bóg zaczął go, jak Chrystus zaczął go wprowadzać do Królestwa Bożego. I wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze. Wszyscy go uważnie słuchali. Kazanie było namaszczone, bo to mówił apostoł Paweł. A więc Duch Święty był w kazaniu. W pewnym momencie wszakże apostoł Paweł powiedział jedno zdanie. W pewnym momencie w tym kazaniu padło jedno zdanie. I to zdanie zmieniło całkowicie atmosferę. W 21 wierszu mówi tak. I rzekł do mnie, idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. I słuchali go aż do tego słowa. Po czym kazanie przerwano, zaczęli głośno krzyczeć, mówiąc, zgładź z ziemi tego kaznodzieję. Nie godzi się bowiem, aby taki żył. Niesamowite. Niesamowite. Spójrzmy. Bóg rozwija swoje objawienie i On zapowiada to, co zamierza uczynić z poganami. Powiedział o tym bardzo wyraźnie w swoim piśmie. A mowa jest do uczonych w piśmie. Mowa jest do tych, którzy dbają o każdą jotę. Którzy pilnują każdej joty. Tam chodzili za Chrystusem i patrzyli, czy przekroczył przykazania, czy przekreśla zakon. I tutaj mówi coś, o czym Bóg od dawna zapowiada. Ponieważ mówi, Moab będzie moją miednicą, nad Filisteą się rozraduje. A to byli zażarci przeciwnicy Izraela. Widzimy więc, że w człowieku mogą być pewne przeszkody. W człowieku mogą być pewne przeszkody. Czytamy dalej, że nie tylko przerwali kamienie. Widzimy więc, że nie dali się pouczyć. Widzimy więc, że zbuntowali się i nie mogli stanąć za tym słowem. Do tego stopnia byli przekonani o swojej racji, że nie zauważyli, że chcą śmierci. Chcą ukamienować tego kaznodzieję. Dlaczego? Dlaczego oni tak zareagowali, kochani? Oczywiście w tym zgromadzeniu nie ma nikogo, kto gdzieś tam ma tego rodzaju nastawienie. Ale wniknijmy, dlaczego oni tak zareagowali. Wielu Izraelitów było przekonanych, że że ich naród jest narodem wybranym. I to była prawda. Że ich naród jest narodem umiłowanym przez Boga, wybranym, szczególnym. I to wszystko była piękna prawda. Ale gdzieś w pewnym momencie doszło do tego, że ta prawda, zamiast zobowiązywać, zamiast skłaniać do pokory, zaczęła prowadzić do pychy. Że nie chcieli mieć nic wspólnego z poganami. Nie mogli z nimi jeść, dotykać się. To dla ortodoksyjnego Żyda było czymś niezgodnym z jego przekonaniem. I pamiętamy, Panu Jezusowi zarzucano często, że jada z celnikami, z cudzołożnikami rozmawia. Któraś tam kobieta cudzołożna ocierała włosami jego stopy. To się nie mieściło, nie mieściło się w głowie. Ktoś tam siedząc przy stole mówi, gdyby ten był Bożym mężem, wiedziałby przecież, kim jest ta kobieta. A Pan Jezus mówi, Szymonie, przyszedłem do domu Twego, nie umyłeś moich stóp, a ona, zobacz, nie namaściłeś moją głowę olejkiem, a ona, zobacz. Czyżby więc pycha może być taką przeszkodą w niesłuchaniu Bożego Słowa, w niezrozumieniu Bożego Słowa, w niezastosowaniu się do Bożego Słowa? Ja już wszystko mam. Mój dziad, pradziad był człowiekiem wierzącym. Mój ojciec był pastorem. Chodzę do zboru, daję dziesięcinę. Czegoś kaznodzieja ode mnie chcesz. Ale Pan mówi, mam wam wiele do powiedzenia, ale teraz jeszcze tego znieść nie możecie. Być może strach. Cóż będzie? Cóż to będzie? To zostanie zburzony cały porządek. Jeżeli my mamy iść do pogan, będzie zburzony cały porządek. A widzimy w końcu, że być może to były jakieś fobie, uprzedzenia, których sobie ci ludzie nie uświadamiali. I to mogą być przeróżne uprzedzenia. Mogą być uprzedzenia rasowe. Okazuje się, że dla niektórych, jakby wyszedł tutaj czarny brat, to ktoś by powiedział, no to niech wraca tam, skąd przyszedł. My w naszym zborze nigdy tak nie myślimy. Jeśli ktoś tak myśli, to niech się upamięta i pokutuje. Ale dla niektórych i przez wiele lat, do niedawna tak właśnie było. Spotkania nabożeństwa dla białych i dla czarnych. Ktoś może mieć problemy, czy uprzedzony do kogoś ze względu na status społeczny, na pochodzenie. Co on będzie mnie tu uczył? Na przykład ze względu na wygląd. Ja dzisiaj, mam nadzieję, wyglądam jak w miarę porządny kaznodzieja. Ale co by było? Bóg jest dobry. Co by było? Oczywiście ja jestem Polakiem, znam kulturę troszeczkę. Wiem, że taki mam krawat, więc go poprawię. Ale co by było, gdybym nie wiedział? Gdzie by była zmiana? W moim sercu? Oczywiście moją odpowiedzialnością jako kaznodziei jest znać ludzi, do których przemawiam i nie chcę ich lekceważyć, bo ich miłuję. I dlatego mam nadzieję i chcę wyglądać jak porządny kaznodzieja. Ale gdyby ktoś przyjechał i nie wiedział. Pamiętacie tego brata, który z RPA niedawno był wśród nas? Jak go zobaczyłem, to tak się przeraziłem na początku. Nie wiem, jak tutaj... Przeraziłem się, bo nie wiedziałem, jak będzie odebrany. By już nie mówić o tym, że nie wiedziałem, co w ogóle powie. Wyszedł taki w skórze. Ale wiecie co? On coś ważnego, Bóg coś ważnego czynił przez jego usługę. Ale czy tobie coś Bóg powiedział przez to? Czy Duch Święty wtedy cokolwiek był w stanie powiedzieć? Tobie, siostro, bracie? Czy może widziałeś showmana za kazalnicą? Jakiegoś luzaka? Czy Duch Święty był w stanie cokolwiek powiedzieć? Czy słuchałeś go aż dotąd, kiedy wyszedł i go zobaczyłeś? I koniec. Ukamienować takiego do RPA z powrotem z nim. Kochani, ja tu nie stwarzam czegoś. Wiem, że takie mamy problemy. Ktoś wyjdzie i no, chwała Bogu, ktoś mówi, że ja lubię brata Mariana słuchać. No i chwała Bogu, różnorodność jest piękna, bo w tej różnorodności Bóg coś nowego dodaje. Ale nie możemy być uprzedzeni ze względu na wygląd, na przykład. Chociaż przypominam, mamy być odpowiedzialni, pokorni i pełni miłości do tych, do których mówimy. Jeśli ja bym wiedział, że jestem w zgromadzeniu, gdzie ktoś ma problemy z krawatem, czy wszyscy mają problemy, to ja go zdejmę. Bo czy dla krawata Chrystus ma być nieobjawiony? Ale dojrzałość Kościoła sprawia, że jeżeli przyjdzie ktoś, kto nie wie o tym, że tak wolno, a tak nie wolno, to ja słyszę Boży głos i oddzielam skorupkę od ziarna. Niekiedy temperament również dla kogoś może być kamieniem obrazy. Ja znowu mam nadzieję, że w miarę jak porządny kaznodzieja wyglądam. Ale gdyby ktoś tu przyszedł, prawda, z jeszcze większym temperamentem, taki jakiś taki choleryczny temperament, wziąłby mikrofon i tak, halleluja! Czego milczycie? Amen? Bóg jest dobry? To by w nas, co on tutaj będzie manipulował? A co on będzie kontrolował? Gdzie ja się znalazłem? Ale czy coś złego taki ktoś mówi? Okazuje się, że czasami nieprzebaczenie, jakie mam w stosunku do kogoś, sprawia, że jestem totalnie zamknięty na poselstwo, które Bóg może przez tego kogoś przynosić. Zgadzacie się z tym? To jest bardzo czytelne. Dlatego proszę was, jeżeli jest coś, o czym nie wiem, a co powinienem zmienić, i ktoś ma z tego powodu problem, to ja proszę, żeby do mnie przyszedł, żeby mi o tym powiedział, żebym mógł to przemyśleć, żebym mógł się o to modlić, rozmawiać, bo nie chciałbym, aby ktokolwiek był zamknięty na to, co Bóg wie, że też chce mówić przez moją posługę. Powiemy, to byli jeszcze nieodrodzeni, ale wiecie, posłuchajmy. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 60 wiersz. Pan Jezus tutaj znowu mówi o chlebie żywota. Mówi o to, że kto widzi Ojca, widzi mnie. I wiele, wiele cennych rzeczy mówi. I w pewnym momencie mówi o tym, że kto nie je mojego ciała i nie pije mojej krwi, nie będzie miał udziału w życiu wiecznym. I 60 wiersz mówi nam o czymś bardzo niesamowitym, tragicznym wręcz. Spójrzmy, wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło, twarda to mowa, któż jej słuchać może? Spójrzmy, paradoks, przed sobą mieli najwspanialszego kaznodzieję, namaszczonego Duchem Świętym, który mówił tylko to, co słyszał od Boga. Natomiast w nich musiało być coś, co sprawiało, nie możemy tego wysłuchać, nie możemy tego przyjąć. A Jezus świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, nie sympatycy, nie przybliżeni, którzy mają prawo mieć pytania, mają prawo mieć wątpliwości, bo to jest naturalne, ale uczniowie. To was gorszy, pyta? To was gorszy? Czy to ciebie gorszy? Czy to ciebie gorszy? Czy to staje się dla ciebie kamieniem obrazy? Że nie możesz słuchać Słowa Bożego? Syna tego, co Duch Święty mówi do zborów? A co zobaczysz wtedy? Kiedy będą dziwne rzeczy, cuda, które Bóg chce uczynić? Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Ale pomimo tego odtąd wielu uczniów Jego zawróciło i już za Nim nie chodziło. To nie było Jego celem. To nie było celem Pana Jezusa. Ale okazuje się, że Pan Jezus chce nas poprowadzić do uczniostwa, abyśmy byli pełni Ducha Świętego, pełni pokory, uniżenia, mądrości, stabilności w tym wszystkim i posłuszni Jego Słowu. I wtedy, kto słucha Syna, ma żywot. Kto Go nie słucha, nie ujrzy żywota. A więc widzimy, że nieraz Pan Jezus mówił coś, co kogoś gorszyło, nieraz Pan Jezus robił coś, co kogoś gorszyło, ale zawsze to, co mówił i czynił, było w mocy Ducha Świętego. Ale pomimo tego niektórzy tego nie widzieli ani nie słyszeli. Oczywiście, tu nie chodzi również o jakąś naiwność. Tu nie chodzi o bezkrytyczność, bo mamy rozsądzać. Tu chodzi o to, że na przykład w stosunku do tych, których nie znamy, kaznodziejów, Pismo Święte wyraźnie mówi, na przykład o listach polecających, że ktoś go zna, ktoś ręczy, ktoś zna jego życie. Mamy rozsądzać Boże Słowo. Ale w stosunku do braci, których znamy, którzy są pośród nas, Pismo Święte mówi, abyśmy poddali się, abyśmy byli ufni. Bo Bóg chce po prostu, abyśmy się karmili na nabożeństwie. Wczoraj siostra Ela Ul zadzwoniła do mnie, tam parę służbowych rzeczy, żeśmy musieli omówić, a między innymi na koniec zapytała, a ja cię tu poproszę na chwileczkę, bo pozwól to Ela. Ona zapytała tak, czy masz jakiś pomysł na dzisiejsze nabożeństwo? A ja tak chwilę pomyślałem, nie wiem o czym myślisz. Nie wiem, co masz tam, no bo tydzień temu poprosiłeś nas, żebyśmy tu wyszli. Czy. Mówię, nie mam żadnego pomysłu. Ona mówi, no to może Duch Święty coś objawi. Słuchaj, powiedz to świadectwo, które znam, jak to kiedyś na początku ty słuchałaś kazań i właściwie wychodziłaś pusta. Możesz to powiedzieć? Proszę cię.
Był taki czas zmarnowany w moim życiu, kiedy przychodziłam na nabożeństwo z długopisem, z kartką i wyłapywałam wszystkie potknięcia, wszystkie jakieś niewłaściwe stwierdzenia w moim przekonaniu, wszystko to, co mi się nie podobało i nie byłam w stanie nic wziąć dla siebie i Duch Święty nie był w stanie nic we mnie wtedy zmienić. Zawsze miałam jakieś zupełnie dziwne rzeczy, które widziałam, że nie powinny być powiedziane. I kiedy w jakimś momencie mojego życia stwierdziłam, że przecież to nie, w tym wszystkim nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby moje życie było przemieniane, żebym ja wzięła coś dla siebie z tego, że Duch Święty chce mówić, nie po to, żebym ja robiła potem przykrość kaznodziejom i rozmawiając z nimi, ale po to, żeby mnie przemieniał. I kiedy powiedziałam, Boże, ja tego więcej nie chcę, ja chcę zmienić sposób przyjmowania Twojego Słowa, po prostu zaczęłam rosnąć. I to było niesamowite wtedy przeżycie. I dzisiaj, jeżeli ktoś patrzy na to i krytycznie przyjmuje jakieś słowo, to ja zawsze pokazuję wtedy tą drugą stronę medalu. Pytam, a co ty z tego wszystkiego wziąłeś dla siebie? Bo wiem, że wtedy nie byłam w stanie nic wziąć.
Ponieważ, kochani, zawsze jest coś, co można by poprawić, co można by zrobić lepiej, co można by powiedzieć inaczej. Zawsze jest coś. Ale bądźmy dobrymi słuchaczami i słuchajmy, co Duch mówi do zborów. Powstańmy do modlitwy. Drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty dałeś nam swoje słowo. Dałeś też Ducha Świętego. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty wprowadzasz nas we wszelką prawdę i Ty chcesz, abyśmy trwali w Twoim Słowie. Ty chcesz, abyśmy byli prawdziwie Twoimi uczniami. Ty chcesz, abyśmy poznawali prawdę. Prawdę przede wszystkim o Tobie. Również prawdę o sobie. O tym, co piękne, co Ty uczyniłeś w nas, ale i o tym, co chcesz jeszcze zmienić, przemienić. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty prowadzisz nas do wolności. Halleluja. Panie Jezu, ja Tobie chcę podziękować przede wszystkim. Czy Tobie chcemy podziękować za to, że Ty dałeś nam wspaniały przykład posłuszeństwa Słowu. Panie Jezu, czytamy o Tobie, że Ty nie uczyniłeś niczego, czego nie widziałeś u Ojca. Że Ty nie mówiłeś nic od siebie, ale mówiłeś to, co pochodziło z serca Ojca. Panie, jako namaszczony Pan i Król, mogłeś tak wiele powiedzieć, ale mówiłeś tylko to, co pochodziło od Ojca. I dziękuję Ci, Panie, za to, że ukazałeś nam, w jaki sposób możemy się uczyć u Twoich stóp. Słuchania i wykonywania tego wszystkiego, co mówi Ojciec. I ja dziękuję Ci za to, że Ty zrodziłeś nas przez swoje słowo. Że sprawiłeś, że staliśmy się uczestnikami Twojej natury. Że gdzieś tam w związku z tym jest w nas ten zapis zdolności słuchania Twojego słowa. I Panie, ja dziękuję Ci za to, że możemy słyszeć Twój głos, że możemy do Niego lgnąć, że możemy za Nim tęsknić, że możemy w naszym wnętrzu, w naszym sercu mieć taką postawę uległości względem Twojego słowa, że możemy chcieć się, dać się pouczyć i możemy mieć tą determinację, aby pomimo wszystko, pomimo presji, trudności w tym życiu, w tym świecie, pomimo braków, Panie, i niedoskonałości możemy wykonywać Twoje słowo. Możemy stosować Twoje słowo w swoim życiu. Panie, a Twoje brzemię jest lekkie, Twoje jarzmo jest miłe. Dlatego proszę Cię, abyś uczynił w nas wszystko to, czego potrzebujemy, aby móc słyszeć to, co Duch mówi do zboru. Abyśmy mogli wykonywać to, co Duch mówi do zboru. Dlatego proszę Cię, abyś dał nam taką pełnię Ducha Twego Świętego. Abyśmy byli pełni Twoich słów. Panie, abyśmy byli pełni Twojego pragnienia, Twojej miłości. Abyśmy umiłowali Twoje drogi. Abyśmy umiłowali Twoje słowo. Abyśmy też potem mogli je wykonywać. Panie, mamy świadomość, że Ty nie chcesz siłą, Panie, sprawiać posłuszeństwo w nas. Panie, Ty stawiasz przed nami swoje słowo i oczekujesz, że się poddamy. Dlatego proszę Cię o samego siebie i proszę Cię o moje siostry, moich braci. Proszę Cię o moich przyjaciół. I proszę Cię, Duchu Święty, abyś to słowo tak mocno zapieczętował w każdym z naszych serc. Aby wszystko to, do czego nas wzywasz od tygodni, miesięcy czy lat, Panie, aby dzisiaj stało się przełomem, Panie, abyś pomógł nam zrodzić decyzję odwrócenia się od grzechu, odwrócenia się od letniości, Panie, i przylgnięcie całym sercem do Ciebie, Panie, abyśmy dali się nawrócić, abyśmy się upamiętali, abyśmy dali się ochrzcić, abyśmy byli pełni pragnienia chrztu w Duchu Świętym, abyśmy byli pełni pragnienia owoców i darów Twego Ducha. Panie, uczyń w nas tą determinację, uczyń w nas to pragnienie. Panie, tylko Ty możesz to uczynić. I Duchu Święty, ja dziękuję Ci za to, że Ty jesteś w stanie przełamać te wszystkie nasze bariery w nas. Panie, jeśli one są, proszę Cię, abyś objawił je w naszych sercach. Panie, aby się nie okazało, że nie słuchamy Twoich słów. Aby się nie okazało, że mówimy Panie, Panie, a nie wykonujemy tego, co mówisz. Dlatego proszę Cię, Panie, w pierwszej kolejności o siebie, Panie, o moich braci nauczycieli, kaznodziejów, proszę Cię, daj nam to zrozumienie i proszę Cię o wszystkich nas, abyś nas jako zbór, jako tych, którzy lgną do Twojego słowa, poprowadził do wykonywania tego, co mówisz. Panie, Ty jesteś w stanie to uczynić. Ty jesteś w stanie to uczynić. Halleluja. Ja dziękuję Ci, Panie, że z Tobą przeskoczymy każdy mur, że z Tobą, Panie, zwyciężymy każdy grzech. Panie, że w Tobie będzie przezwyciężony każdy nauk. I Panie, dziękuję Ci za to, że Ty, jedynie Ty możesz uwolnić Dlatego chcemy przylgnąć do Ciebie. Przylgnąć do Ciebie, Panie, i zawołać, jeśli pokazujesz nam braki, i pozwolić Ci, abyś uwolnił nas z wszystkiego, co sprawia, że nie jesteśmy wkorzenieni, Panie, co sprawia, że jesteśmy gdzieś tak może tylko obok, Panie, abyśmy byli pełni sercem dla Ciebie, Panie. Tylko Ty możesz to uczynić i prosimy Cię o to, Królu. Halleluja, dzięki Ci, Panie.